Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście u Sawickich, w którym pragniemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem związanym z edukacją.
W dzisiejszym odcinku naszego podcastu chcieliśmy porozmawiać o wypaleniu rodziców, a szczególnie o takim szczególnym przypadku wypaleniu rodziców w edukacji domowej. Dlaczego o tym mówimy? Może dlatego, że duża część z nas o to się ociera, czy to w sytuacji rozmów, ale także i samemu prowadząc swoje dzieci w edukacji domowej. Bo to wypalenie czasami nie dotyczy w ogóle, choć czasami dotyczy w ogóle wypalenia i masz dość w ogóle uczenia dzieci w edukacji domowej. Czasami dotyczy na przykład, nie wiem, pracy z jedną z naszych pociech, prawda? Że mamy dość. I teraz tak, może od czego byśmy zaczęli,
tak, tak może jeszcze do tego wstępu. Tak myślę, że po prostu jest coś takiego, że nie zawsze edukacja domowa, bo jak już się tak może będziemy bardziej na tej edukacji domowej skupiać, jest takim naszym pierwszym wyborem. Często rodzice decydują się na edukację, bo po prostu nie mają innego wyjścia z różnych powodów, zdrowotnych, okoliczności zamieszkania, miejsca, tych wszystkich zewnętrznych spraw, które jakoś tam nas dotyczą. I czasami jest tak, że po prostu nam brakuje zwyczajnie takiej siły i motywacji, bo to nie jest to, o czym całe życie marzymy, tylko po prostu stajemy wobec takiego faktu i niewielka, jakby to powiedzieć, porażka czy też trudność może nas szybko doprowadzać do sytuacji. Tak.
Z jednej strony bym się z tą zgodził, a z drugiej strony nie. Albo zobacz, rodzice, którzy muszą być na edukacji domowej, bo z jakichś takich powodów, o których wiemy lub czasami nie wiemy, oni już mają sobie taki mechanizm. Musimy. To jak to zracjonalizować? Jak to ogarnąć? Skoro już musimy zajmować się czymś, na co nie mamy ochoty, do czego nie mamy predyspozycji, na co nie mamy czasu, to jak to zrobić, żeby to było bez większych strat? I oni jakby już wpisują w to wszystko taką strategię ostrożno-roztropną. Czasami obawiam się, wiesz, jak to czasami
tych entuzjazmu,
tak. Z jednej strony ten entuzjazm, my dzielimy się też entuzjazmem, prawda? Ale generalnie jak jesteśmy na jakichś zlotach, spotkaniach, ten entuzjazm jest niezwykły, ale ja z tyłu głowy już mam, Boże, nie chciałbym, żeby ten entuzjazm gdzieś wyparował, albo co się stanie, jeżeli ten entuzjazm zderzy się z jakimiś realiami, z jakąś rzeczywistością, z jakimś odepchnięciem jakiejś propozycji przez dziecko, prawda?
Tak, to częste są nasze rozmowy z rodzinami, z rodzicami, którzy dzielą się takim doświadczeniem, że oni tu z entuzjazmem jakiś warsztat czy jakąś tam pasję chcą sprzedać i inne dzieci z innych rodzin z entuzjazmem to przyjmują, na przykład gdy tacy rodzice organizują coś dla większej grupy dzieci, a własne dzieci niekoniecznie.
Tak, dlatego w pierwszym rzędzie powiedziałbym, że zmniejsza się nasza szansa na wypalenie, jeżeli decyzję o edukację domową podejmujemy w związku z entuzjazmem dzieci, a nie swoim. Bardzo często podkreślam w naszych rozmowach, że do tego, żeby edukacja domowa miała jakby rację bytu, żeby była sens, to musi być przekonany rodzic. Bez przekonanego, jakby, że rodzic się w tym musi fajnie odnaleźć.
Na każdym poziomie.
Na każdym poziomie. Tak. Że rodzic musi się fajnie odnaleźć. Tak, albo fajnie odciąć, załóżmy, albo fajnie odnaleźć, ale generalnie musi mieć pomysł na siebie tak, żeby żył, był zadowolony, zachował pogodę ducha i mógł być nadal rodzicem. Ale tu przede wszystkim jest to, czy w to wchodzi młody człowiek, czy dziecko, które chce. I dlatego mi się wydaje, że unikniemy zbyt szybkiego wypalenia albo w ogóle wypalenia, jeżeli ten proces takiego współdecydowania edukacji domowej przejdziemy razem. Nie mam, mam dla ciebie, synku, pomysł. Córeczko, zaczniesz nowe życie. Odszkolnię cię, prawda? Nie, jeżeli będzie to jakby na tym etapie, będzie to wynikało, zobacz, pomyśl, może, co moglibyśmy wtedy robić, zróbmy listę rzeczy, jakimi rzeczami mogłoby się zająć, taki bilans, co tracimy, co zyskujemy i wreszcie, gdzie byłoby dla ciebie super? Z jakiego powodu zdecydowałabyś się, żeby czasami być samą albo ogarnąć jakieś rzeczy? I wydaje mi się, że to jest jakby podstawą do tego, żeby nie wypalić się.
Ostatnio mieliśmy taką rozmowę tu przy okazji jakiegoś zjazdu rodzin u nas w domu. Jedna mama, taka bardzo doświadczona, wspaniała osoba, rzeczywiście, ona pokazała takie fajne, rzuciła takie fajne światło, takie spojrzenie, że przybyło w tej chwili do edukacji domowej bardzo wiele rodzin z powodu pandemii, tak? Z powodu pandemii, tak. Uciekając, bojąc się, nie wiem, zarażenia w szkole, albo uciekając przed zdalnym nauczaniem, którego wszyscy, duża większość dość trudno doświadczyła. I dołączył do całej jakby tutaj społeczności edukacji domowej taki specyficzny jakby... rodzin, które, dla których to nie jest, nie przychodzą tu dla idei edukacji domowej, nie jest to sposób życia, sposób bycia, styl rodziny, tylko po prostu pewnego rodzaju taka konieczność i wydaje mi się, że takim osobom jest dużo łatwiej, że tak powiem, się wypalić i stracić ten entuzjazm, niż na przykład tej osobie, z którą rozmawialiśmy, tej mamie, która powiedziała, wystarczyła mi krótka rozmowa z Marcinem, a już nabrałam sił, bo ta wystarczy tym rodzinom, które głęboko to przyjęli jako sposób funkcjonowania całej rodziny, jako idea w ogóle wychowania, tak. Niewielkie wsparcie i idziemy do przodu.
A trochę obstajesz przy swoim. To znaczy obstajesz przy tym, że jeżeli ktoś nie jest przekonany, to łatwiej mu się wypalić, a kto jest przekonany, to gorzej mu się wypalić.
Chyba tak.
A może to zabrzmi głupio, ale ja na przykład bardziej jakby w jakimś tym myśleniu czy rozmowie tu troszczę się o tych, którym zależy i którzy są fanami tego rozwiązania i szkoda ich wypalenia, niż tych, którzy nie są fanami, tylko szukają potwierdzenia, że to jest beznadziejne, prawda?
No to właśnie mówię, że niewielkie wsparcie tym fanom jest potrzebne i musimy mieć na nich otwarte oczy. Niewielkie wsparcie nasze jako środowiska, czy jako ludzi, którzy są obok, żeby oni szli dalej, nie? Żeby to nieść.
Tak, ale to jakby jest warte, my nieustająco w naszych podcastach wracamy jakby do tego pytania, że w kontekście wypalenia jest też istotne pytanie na samym początku, po co, dlaczego idziemy na edukację domową? Bo jeżeli jest, pamiętam do dzisiaj z naszych spotkań w Koszarowie Bystrej, jak rodzice pytają, co zrobić, żeby moje dzieci na egzaminach miały ze wszystkiego piątki i szóstki. Mhm. To my często mówimy, no jeżeli nie ma innego wyjścia, to zapisać go do normalnej szkoły i ono być może tam się zrealizuje, jeżeli chodzi o to, żeby ono miało tylko piątki i szóstki. Choć oczywiście są dzieci, które w edukacji mają piątki i szóstki i dużo mniejszym nakładem sił, mają święty spokój i nikt nie przeszkadza, bo są takim typem nerda, że po prostu siedzi sobie w domu, uczy się wszystkiego, zdaje egzaminy i gitara i nic mu więcej do szczęścia niepotrzebne. I samotnicy są wśród nas, nawet nie jest ich tak mało i to jakby trzeba mieć świadomość tego, prawda? Ale tu jakby to nie jest akurat problem wypalenia, ale generalnie to jest problem jakby rodzica, bo jeżeli rodzic wchodzi z napięciem, z wielkim oczekiwaniem, jeszcze nie jest pasjonatem, ale ma oczekiwania, to się robi już niebezpiecznie, prawda? I w jakiejś mierze wydaje mi się, że wygrywają trochę ci... Tak, po pierwsze, nie są wypaleni rodzice, którym dzieci chodzą jak w zegarku, rozkładają książki, uczą się, zdają wszystkie egzaminy, no to gdzie tu mowa o wypaleniu? Nikt się z nikim nie musi szarpać. W wypaleniu zwykle mówimy o tym, kiedy, tak mi się wydaje, kiedy ta granica między bycie nauczycielem, nieustającym stróżem, a rodzicem się zaciera i rodzice nieustająco mają z tyłu głowy, martwią się, denerwują się i usiłują zmobilizować swoje dziecko do nauki, pisania, czytania, liczenia, tabliczki mnożenia, zdania jakiegokolwiek egzaminu. I to zmęczenie tym nieustającym bycie w konflikcie i szarpaniem się z dziećmi jest tą przestrzenią, żeby ktoś mówi, dość, nie chcę tego, chcę po prostu z dzieckiem iść na spacer, do parku, niech on idzie do tej szkoły. Ja w ogóle jestem wypalonym rodzicem edukacji domowej. Zgodzi się, że mówimy o takiej sytuacji.
Myślę, że tak. No, przede wszystkim o takiej, ale myślę, że jest jeszcze też taka sytuacja, może też druga, gdzie my po prostu będąc z dziećmi w domu, jesteśmy bardziej niż gdziekolwiek indziej tak po prostu do szpiku kości. I każdy nasz nastrój, każde nasze osobiste przeżywanie czegoś ma jak po prostu jak taki domino, przechodzi na nich. To nie jest tak, że ja się na coś zdenerwuję w pracy, a zanim przyjadę po 8 godzinach, to już w ogóle zapomniałam, co tam było rano. To jest wszystko jakby cały czas na wierzchu. To my mamy te karty odkryte i każdy zły nastrój nas jako rodziców, czy dzieci, jakieś konflikty między nimi, przechodzi na nas. To jest po prostu cały czas takie naczynie połączone. I wydaje mi się, że czasami może być tak, że nawet dzieci się mogą nawet i świetnie uczyć. I super mieć egzaminy pozdawane. Ale sama to nasilenie tej obecności w domu, te 100%... Ja wiem, że starsi już, prawda, starsze dzieci już nie wymagają tego, ale rodzice młodszych dzieci często pytają, jak sobie poradzić z tą gromadką, tą intensywnością, tak. Nie ma tego wyjścia na chwilę do przedszkola, tego na chwilę zostawienia, nie? To też może być trudne. Tak. O tym myślę, wiesz?
Na przykład dla mnie, bo to tak musimy trochę potraktować to osobiście, prawda? Co tobie, co mi. Na przykład dla mnie wypalającym elementem był pewien sposób pracy, który uprawia część rodziców. To znaczy, jesteśmy w edukacji domowej, uczymy się nieustająco.
Tak.
Uczymy się przy obieraniu ziemniaczków, wybieramy się przy krojeniu pomarańczek, uczymy się przy przechodzeniu, czytaniu tablic ogłoszeniowych, uczymy się czytając rozkład jazdy, uczymy się jadąc autobusem, uczymy się ile na godzinę jedzie teraz pan kierowca, który uczymy się, nieustająco uczymy się, bo przecież jesteśmy w edukacji domowej, bo życie nas jest tyle bodźców, że nieustająco się jakby rozwijamy. I ja, żebym się nie wypalił, mi potrzeba jest rozdzielenia. Jak ja wychodzę na wycieczkę z dziećmi, ja wychodzę z wycieczkę z dziećmi. Gadamy, jemy jabłka, rzucamy szyszkami, rzucamy śnieżkami, zjeżdżamy. Nie rozmawiamy o kinetyce, o paraboli lotu szyszek. Jest po prostu, jestem rodzicem, który jest dzieckiem, on słucha o moich sprawach, ja słucham o jego sprawach, tulamy się, wygłupiamy, ale na przykład przy posiłku sobie po prostu jemy, rozmawiamy o różnych sytuacjach, plotkach, o rodzinie, o czymkolwiek. I ja na przykład, żebym się nie wypalił, potrzebuję o nauce mówić wtedy, kiedy jest ten czas, kiedy się uczymy i rozmawiamy o czymś, albo naprawdę jest jakaś sytuacja wynikająca z jakiegoś kontekstu, nie wiem, politycznego, geopolitycznego, jest jakiś pretekst do poważnej rozmowy,
przy stole,
mamy gościa. I wtedy, ja nie mówię, my i tak się rozwijamy, jadąc tym autobusem, czy patrząc na te latające szyszki, ale ciągle nie musimy tego mówić, ale chodzi o to, że są sytuacje, kiedy mówimy, ale ja potrzebuję tego rozdzielenia, żeby poczuć się rodzicem. Ja najpierw nawet uważam, że w edukacji domowej należy bardziej zadbać o to, żeby być rodzicem, niż żeby być nauczycielem. Tak. Bo żeby być nauczycielem, to i tak będą się ciągle włączały mechanizmy, które potem nauczyłeś się, zrobiłeś.
Narzucamy to tempo, nie? Ja mi teraz przyszedł do głowy ten Danuty Wawiło wiersze, a ja chciałabym przez kałużę iść godzinę albo dłużej.
No to w edukacji domowej możesz.
W edukacji domowej możesz, ale mi nie wolno, tak? Ale bardzo często jako rodzic, zwłaszcza tych młodszych dzieci,
jeszcze bardziej restrykcyjnie,
my im narzucamy. Tak. Dokładnie. Tak. Dlatego, że nas to jako rodziców denerwuje. Jak to? Chodzi 2 godziny przez kałużę po podwórku, nie? Nie nauczył się. Tamci przez płot widzimy, jak się uczą w szkole.
Szkoła siedzą.
Widzimy ich przez te wielkie okna, tak? Jak siedzą w ławeczkach. Więc tutaj jest na pewno to, o czym ty mówisz, o tym rozdzieleniu. To wydaje mi się, my akurat tego może tak osobiście nawiążę, bo to chyba by trochę pasowało. Jak ludzie mają pracę taką, którą zwłaszcza teraz często wiele osób pracuje zdalnie. Na przykład zobacz, jakie my mamy teraz doświadczenie. My jak tylko możemy, to wychodzimy z domu do jednej, drugiej szkoły, biura gdzieś. Chociaż jedno czy drugie spotkanie bez problemu możemy dzisiaj zrobić z domu, ale tak bardzo potrzebujemy tego oddzielenia, nie? Tego właśnie jasnego, tej jasnej granicy. To jest dom, się nawet umawiamy i już o szkole nie rozmawiamy. Sporadycznie, no, tak. Często tak, bo się inaczej nie da, ale...
Tak. Poza tym ja bym tak tego nie ujął, to znaczy rozmawiamy o rzeczach, które nam przychodzą do głowy, o sprawach, ale nie rozmawiamy o uczeniu się w sensie egzaminów, jak się przygotowujemy.
Nie mówiłam o szkole, w sensie o naszej pracy jako szkole.
Tak, bo to jest, ja też tego nie zrozumiałem, że nie rozmawiamy o pracy jako o szkole. I chodzi mi o to, że to z jednej strony powinniśmy być wyczuleni na to, a to jak dziecko chodzi do szkoły, czy jest w edukacji domowej, czy nie, zawsze powinniśmy być wyczuleni, że dziecko chce podjąć jakiś interesujący temat.
Tak.
Więc nie wiem, oczywiście. Z wojną, historią, chorobą w rodzinie, albo planowaniem wakacji, prawda? I to są bardzo fajne elementy, gdzie się nawzajem wszyscy rozwijamy, a przede wszystkim te nasze dzieciaki. Nie chodzi o to, żeby tego nie podejmować, tylko chodzi o to, że nie ma nic z tyłu głowy, jaki element podstawy programowej teraz realizując, planując swoje wakacje z dziećmi na Mazurach, prawda? Czy, nie wiem, wyjście rowerowe, żeby to miało taki bardzo naturalny charakter.
jeszcze tak sobie pomyślałam teraz, że przy okazji tego tematu wypalenie rodzica w edukacji domowej, można by było tak fajnie wspomnieć o ludziach, którzy są bardzo blisko tych rodzin, bardzo blisko tych rodziców właśnie, nas rodziców w edukacji domowej. To jest często najbliższa rodzina, tak? Dziadkowie czy też osoby ważne, przyjaciele. Myślę sobie, że my, którzy jesteśmy blisko tych rodziców, musimy sobie zdawać sprawę, jak ogromną rolę odgrywa nasza akceptacja, nasza obecność, nasze dobre słowo, że właśnie taki z lekka załamany rodzic dzisiejszym przed południem czy rankiem, wystarczy, że spotka cię na ulicy, a ty mu powiesz po prostu jedno słowo wzmocnienia, a on już, jaką moc mamy my, towarzyszący ludziom.
Ale mamy olbrzymią też moc druzgocącą. Dokładnie. Ponieważ wszyscy bliscy, którzy kibicują, żeby nam to pieprzło za przeproszeniem, żeby dziecko wróciło do szkoły.
I na której stronie już tak,
to chętnie porównują się, rzucają co kto, które dzieci. Ja słyszałam, że w edukacji domowej to tam niespołecznie i takie różne historie się opowiadają. I to nas jakby, to jest takim kamykiem, który jakby układa się do tego całego przedsięwzięcia. Ale chciałbym też powiedzieć, że zaczęliśmy od tego, że wypalenie jest związane często z zawiedzionymi nadziejami. Naszymi. I wydaje mi się, że to jest istotne bardzo, żeby odpowiedzieć sobie, to, i wracam do tego pytania, dlaczego, ale tych naszych nadziejach, jeżeli mówimy, że naszą nadzieją jest to, żeby przykładowo dziecko było rozmowniejsze przy stole, żeby chętniej podejmowało z nami jakieś tematy, żeby w ciągu tego roku odnalazło 2-3 rzeczy, które rzeczywiście chce robić, żeby na przykład
zauważyło
potrzebę jakichś innych, żeby się podjęło jakiegoś ciekawego, choć jednego wyzwania, prawda? Żeby samo zmierzyło się z zaplanowaniem swojego, z zaplanowaniem lub niezaplanowaniem swojego czasu i co z tego wynika. Jeżeli sobie to jakby dobrze opiszemy i nabierzemy cierpliwości do patrzenia, jak to wychodzi, to tu nie powinniśmy patrzeć na zawiedzione nadzieje, tylko jakby korzystać z tego cudownego daru, jaki mamy, żeby na własne oczy zobaczyć, czy coś się dzieje. Bo my bardziej skupiamy się na tym, że jesteśmy zawiedzeni, zniechęceni, wypaleni, bo nie jest realizowany nasz plan, a w jakiejś mierze zadaniem naszym jest zdobycie jakby wiedzy na temat naszego dziecka. A tak naprawdę jesteśmy zawiedzeni temu, że ono nie realizuje naszych planów, ale jakby nie idzie często za tym opowieść, dociekanie tego, jaki jest jego plan. I może zamiast koncentrować się, że jesteśmy wypaleni, nie idzie na wdrażanie czegoś, skupić się na byciu bardziej elastycznym i szukaniu kolejnych ścieżek dostępu do naszych dzieci.
Tak.
Bo tak to, ja bardzo lubię cały czas ten tytuł Mourinho, ten tekst Mourinho dla piłkarzy Chelsea, prawda? Straciłeś piłkę, super, okazja, żeby się odzyskał.
Tak.
I to jest, jeżeli jest coś, nie poszedł egzamin, nie chce się czegoś uczyć, nie idzie z jakimś tam korepetytorem, nie lubi podręcznika, nie podoba się lektura, to zawsze jest okazja, a dlaczego ci nie podoba ta lektura? A jaka lektura by ci się podobała? A co byś, dlaczego ci się tam to podobała? A czy chciałbyś ją przeczytać? No to czy kupimy tą książkę? Czy można pogadać, czy możesz mieć na egzamin przygotowaną taką zestaw swoich lektur? I tak dalej, i tak dalej.
A co zrobić, żeby tego pana Tadeusza przeczytać? A może go w takim razie odsłuchać, bo może jakiś fajny aktor go czyta.
Tak. A może obejrzeć film i przy całej rodzinie ulży i będzie zgodzić do przodu.
Zgodzę się tłumaczyć z tobą, bo też mi się wydaje, że każda taka trudna sytuacja, każda ta strata tej piłki jest niesamowitą okazją do szukania tych dobrych rozwiązań. Każdy błąd, każda porażka to jest to podnoszenie, to jest ten progres. Dzięki tym każdej porażce idziemy do przodu. Ja właśnie ten przykład z tymi egzaminami wydaje mi się bardzo fajny, że ten dzieciak przychodzi i coś nam, załóżmy, słabo zdał. I teraz jakie dobro możemy z tego wyciągnąć? Możemy się zastanowić wspólnie razem z nim. Zobacz, to i to. Masz jeszcze 3 miesiące do matury albo 5 miesięcy do egzaminu 8 klasy. Zobacz, dzisiaj masz tą wiedzę, tak? Jak fajnie, że dzisiaj masz tą wiedzę, że jeszcze te przestrzenie możesz gdzieś tam dotknąć w ogóle.
Albo nie dotykać i
z całym założeniem.
To musisz przyjąć tego konsekwencje.
Zawsze tak mi się wydaje, że to szukanie tych dobrych stron, zatrzymywanie się na tym dobru, nie? A z tych trudnych doświadczeń wyprowadzanie właśnie dobra jest chyba najlepszym lekarstwem.
Bo często wypalenie albo jakieś rozgoryczenie z wypaleniem polega trochę takiego doprowadzenia do takiego stanu, że mamy dość współpracy z naszymi dziećmi, bo jesteśmy nim tym wykończeni, a jesteśmy wykończeni tymi, że widzimy, jak to działa naprawdę. Mhm. Mówimy sobie tak, mam dość, dam to do szkoły, załóżmy, ale powiedzmy sobie szczerze, nawet nie krytykując systemu, czy szkoła rozwiąże te rzeczy, o których, z którymi się ścieramy? A gdyby był w szkole, nie wiedzielibyśmy tego. Nie bylibyśmy tak zdruzgotani, ale nie wiedzielibyśmy tego. No to teraz tak, mamy na talerze wiedzę, która nam zupełnie nie pasuje. Mamy tego dość, nie wiem, jak się z tym uporać, ale jest to w tym taki element prawdy i tak naprawdę wyzwania. I tu jest potrzebna trochę taka nasza cierpliwość i spokój i trochę może wyznaczenie sobie mniejszych kroków, bo te wypalenie może wynika z tego, że założyliśmy sobie albo założyliśmy dzieciom zbyt takie restrykcyjne albo zbyt trudne rzeczy, ale o tym wszystkim można rozmawiać, albo jak nawet on nie chce rozmawiać, to my to widzimy. Mm-hmm. I generalnie ważne jest to, że jakby my doświadczamy stanu faktycznego. Ktoś może powiedzieć tak, wiesz co, opowiadacie tu tam trzy po trzy na tym podcaście, dałby dziecko do szkoły, oni tam by go przećwiczyli, nie miałby fikumiku, musiałby robić to, co ma do zrobienia. Z kolei żeby na to od razu sobie odpowiedzieć. Mhm. Wszyscy przechodzą tą szkołę i myślą, że tam się wyćwiczy, ale guzik prawda, nic się nie wyćwiczy. To znaczy, bo tak jak i my, jak i nasze dzieci, umieliśmy się przeżyć tej rzeczywistości jak takiej dżungli, mieć się dobrze i też się niczego nie nauczyć, albo nauczyć się i tak tylko tego, czego chcieliśmy się nauczyć. Mhm. Więc jakby potraktujmy, jakby moim zdaniem, to wypalenie troszeczkę jako nasz problem, który musimy rozwiązać. I to jest jakby też takie pytanie, na które jeszcze warto sobie mi się dać odpowiedzieć. Co możemy zrobić ze sobą, żeby nie dać się zniszczyć tą całą sytuacją?
No więc właśnie przychodzi mi taka myśl do głowy, że w momencie, gdy... Bo ty wspomniałeś też o tej cierpliwości, nie? Mm-hmm. A propos, co możemy zrobić. Przychodzi mi taka myśl do głowy, że chyba takie nasze doświadczenie, że w momencie, gdy trochę brakuje tej cierpliwości, gdy czujemy właśnie, że na jakiejś przestrzeni tej relacji, załóżmy naukowej, tak, mamy jakiś już niedomagamy, to może warto zamiast brnąć dalej w tej przestrzeni i właśnie tutaj szukać rozwiązań, może warto by było wziąć taką córkę czy syna na rower, na 3 dni w góry, w inne miejsce, gdzie my możemy bardzo mocno odbudować tą relację, czy też budować, nawet nie tyle odbudowywać, tylko budować, troszeczkę jakby ten środek ciężkości przełożyć w inną stronę. Nie brnąć tu dalej i buksować miejscu, tylko znaleźć taką przestrzeń w naszym życiu, która nam i mi i temu dziecku, i nam razem jako rodzicom sprawi dużo frajdy, dużo radości i tak naprawdę będzie taką trampoliną do tego, żeby w jakimś momencie wrócić dalej z powrotem do tej historii, fizyki czy geografii. Tak, dalej jakoś...
Tak, chociażbym jakby kontynuując to, co mówisz, Hola, nawet byłbym jakby warto jakby przemyśleć rozwiązanie, wyjechać na 2-3 dni, ale niekoniecznie z dzieckiem, bo często jest to, że my musimy...
I też niekoniecznie z dzieckiem.
Bo to jest tak, że tak jak w muzyce, żeby dobrze słuchać muzyki, to niektóre utwory mają chwilę ciszy lub pauza. Pomaga do czegoś wrócić, albo że coś zapada trochę głębiej. I czasami warto zrobić tą pauzę, żeby odpocząć od czegoś.
No my tak lubimy,
na przykład,
nie?
Albo nigdzie nie wyjeżdżać, a powiedzieć na przykład, wiecie co, no rules, niczego się nie uczyłem przez tydzień. Za tydzień wracamy do rozmowy. Każde jakby zaskoczenie trochę siebie i dzieci ma być szansą na wyjście z tych rutyn, które nas wypalają. Są rutyny, które są jakby potrzebne i nawyki, które mamy i jakby coś działa, ale jeżeli te nawyki są bardzo słabe, to musimy czasami tak wybić. A żeby wybić jakiś nawyk, musimy jakby zmienić reguły, ale na takie, które są atrakcyjne. Atrakcyjne jest... Nie muszę nic. Możemy się bawić całe dnie w ogrodzie. Okej? Okay? To tak robimy. Za tydzień wracamy. I może jakieś jeden, dwa czy nowe. Tak, mamy szansę przynajmniej. To co, Ola?
Żebyśmy się tu nie wypalili.
Słuchajcie, z drugiej strony takie wypalenia mi się wydaje, Ola, te świadczą o czymś, że coś się dzieje naprawdę. To znaczy, gdy przychodzi ta wiedza o nas czasami, czy o naszych dzieciach, czasami ta trudniejsza, czy ona do tego, że do czegoś się nie nadajemy, szukamy wsparcia na zewnątrz, o czym nieraz mówiliśmy, na zewnątrz, w sensie innych ludzi, nauczycieli, kooperatyw, o których mieliśmy podcast. Można się jakoś na dziesiątki sposób też podeprzeć, ale trzeba jakby powiedzieć sobie, że moment wypalenia jest tak samo ważny, jak gdy jesteśmy na fali. On jest elementem, stałym elementem tej naszej rzeczywistości i należy jakby przyjąć, coś z nim rozpakować, coś z nim fajnego zrobić i mieć świadomość, że on znowu za miesiąc czy pół roku może tak, się tak.
To bez ryby jest konieczne, nie?
Bez żeby
tak. Tak. Ale też tak myślę jeszcze na koniec może, że w tym wypaleniu, gdy przychodzi na nas, to jednym z najprostszych rozwiązań jest po prostu odpocząć, odpoczynek. Już to, jak każdy lubi odpoczywać, to każdy sobie odpowie sam. Natomiast właśnie to jest chyba najprostsze. To jest taki bardzo mocny sygnał, który chyba gdzieś nasz organizm, nasza głowa, tak. nasze oczy, myśli, wszystko nam daje. Zastopuj, nie? Mówimy to trochę do siebie też. Tak. Bardzo mocno. Ale myślę, że to jest jednym tak. z takich...
elementów ważnych.
Elementów. No to bardzo dziękujemy. Życzymy wszystkim dużo energii.
I wypalenia, jak najczęściej, żeby być na fali.
Tak, tak, tak.
Zapraszamy może do jakichś inspirujących tekstów na nasz portal Edukacja Można Inaczej. W ramach wsparcia polecamy podcast na przykład o kooperatywach, które też mówiła, jak rodzice, którzy są wypaleni, mogą się też wspierać.
Także i życzymy dużo radości, dużo prawda? Radości. Bo to jest to, żeby dużo radochy z tej nauki wspólnej w domu. Dziękujemy bardzo.
Ola
i Marcin.
Zawidzę, dziękujemy.